Według naszego dziennika rola funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych i współpracowników tych służb w procesie prywatyzacji sektora bankowego oraz prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw przejmowanych za bezcen przez osoby związane ze służbami specjalnymi to główne wątki przygotowywanego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Na antenie witam bardzo serdecznie, gorąco, pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego. Witam bardzo serdecznie, panie redaktorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo prosiłbym, bo pan jest autorem właśnie tego tekstu w naszym dzienniku.
Tak, przygotowany jest, zapowiadany już wcześniej kolejny aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jak powiedział nam pan Piotr Walerych, ekspert Komisji Weryfikacyjnej WSI, najprawdopodobniej będą jeszcze dwa takie aneksy. Jeden z nich dotyczyć będzie wpływu WSI na media, w tym wypadku inwigilacji, czy prób inwigilacji wszystkich ogólnopolskich gazet, redakcji, w tym również naszego dziennika i Radia Maryja oraz Telewizji Trwam przez wojskowe służby informacyjne, oraz inny aneks, który skupił się będzie na tak właśnie zagadnieniu, jak był wpływ WSI na procesy prywatyzacyjne począwszy lat 90., zwłaszcza w sektorze prywatyzacji banków oraz Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Tutaj warto zaznaczyć właśnie przy tej kwestii Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, które od dawna budziły wiele zastrzeżeń. Już przecież w 2002 roku Najwyższa Izba Kontroli podniosła, że ta rola NFI się nie sprawdziła, że część przedsiębiorstw była prywatyzowana źle, że nie sprawdzano procesów restrukturyzacyjnych. Dziś okazuje się, według informacji, do których dotarliśmy, a które na razie są badane przez Komisję Weryfikacyjną WSI, że te takie działania mające na celu przejęcie za bezcen państwowych przedsiębiorstw nie były przypadkowe. W tym kontekście pojawiają się dwa Narodowe Fundusze Inwestycyjne, na razie dwa, o których wiemy, że będą w tym raporcie, chociaż oczywiście oficjalnie członkowie komisji nie chcą tego potwierdzić. Jednym z nich jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Jupiter, drugim Narodowy Fundusz Inwestycyjny Hetman. Jeżeli chodzi o sprawę Jupitera, to tutaj niebagatelną rolę odgrywa rola pana Andrzeja Kratiuka, szefa Fundacji Antykraśniewskiej Bez Barier. Pan Kratiuk współpracował z prezesem funduszu Jupiter. To właśnie w mediach w połowie lat, na początku lat 2000 mówili o tym, że przedsiębiorstwa należące do funduszu Jupiter wykonywały dziwne transakcje giełdowe. Jupiter przynosił straty, natomiast pieniądze z transakcji trafiały na konta pana Kratiuka. Już w czasach pracy Komisji Orlenowskiej okazało się, że pan Kratiuk skłamał, mówiąc o tym, że nigdy nie współpracował ze służbami bezpieczeństwa. IPN dostarczył Komisji Orlenowskiej dokumenty mówiące o tym, że pan Kratiuk był agentem służby bezpieczeństwa, że donosił na swoich kolegów ze organizacji studenckich oraz że inwigilował właśnie te ugrupowania studenckie w okresie wizyty pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Badał nastroje, jakie wywołuje wizyta Ojca Świętego w kraju, jakie będą reakcje, kto wybiera się na takie spotkania. Najprawdopodobniej według naszych niepotwierdzonych oficjalnie, bo członkowie Komisji Weryfikacyjnej mówią o tym, że im nie wolno tego po prostu ujawniać, pan Kratiuk kontynuował tą współpracę ze służbami specjalnymi. Drugim z tych funduszy inwestycyjnych, które budzi wiele wątpliwości, jest fundusz Hetman, który jeden z tych sztandarowych, najbardziej nieudolnych przykładów prywatyzacji przeprowadzonej przez Hetmana była sprzedaż przedsiębiorstwa z Ostrowa Wielkopolskiego, a mianowicie Wagon S.A., fabryka Wagon. No o tym mówiliśmy dużo i w Radiu Maryja i napisaliśmy na łamach naszego dziennika, bo przecież jeszcze kilka lat temu to w Ostrowie Wielkopolskim miał miejsce dramatyczny strajk tych 500 pracowników, którzy podjęli protest głodowy, zabarykadowali się w budynkach i domagali się od rządu pomocy. Jaka była ta pomoc? Można powiedzieć, że nieskuteczna, mimo tej kontrolowanej upadłości. Tak naprawdę mające przedsiębiorstwa rozparcelowano, wielu pracowników straciło pracę. No część, trzeba przyznać, że obiektywnie część udało się uratować, przedsiębiorstwo jeszcze funkcjonuje, ale już nie w takim zakresie, nie na taką skalę jak jeszcze w roku 2000-2001, kiedy należał do największych pracodawców w Wielkopolsce, zatrudniając ponad 8 tysięcy ludzi. Tutaj, jeżeli chodzi o sprzedaż tego funduszu, no to już prokuratura wykazała, że sprzedano go poniżej wartości przedsiębiorstwa, sprzedano go poniżej wartości środków finansowych, które temu przedsiębiorstwu należały się z tytułu wierzytelności. No, nowi udziałowcy, czyli grupa Słowaków i jeden Szwajcar, założyli identyczną firmę o identycznej nazwie w Szwajcarii. Pieniądze z Wagonu były transferowane do Wagon AG w Szwajcarii. wyprowadzono około 11 milionów złotych. No i tutaj też nieoficjalnie mówi się o tym zresztą jedna z czeskich gazet parę lat temu mówi też, że niejaki Emil Sekel, jeden z głównych udziałowców, teraz powiązany z grupami przestępczymi na Słowacji wcześniej, zresztą jak to często bywa w przypadku dzisiejszych mafiozów, wcześniej był współpracownikiem czy też agentem służb specjalnych tego reżimu komunistycznego. Innym zagadnieniem, który poruszyć ma raportu z likwidacji WSI, jest kwestia prywatyzacji sektora bankowego. Piotr Walery, którego pytaliśmy o opinię w tej sprawie, ekspert komisji, mówi wprost, że patologia jest tak olbrzymia, że po prostu w tej chwili jeszcze aż strach o tym mówić, że pojawiają się nazwiska ludzi, którzy uczestniczyli w tej aferze FOS, i tutaj kluczowe będą zeznania Grzegorza Rzemka. Można się zastanawiać, na ile wpływ na to, że komisja zajęła się badaniem tego sektora bankowego, miała decyzję pan Hanny Grochiewicz-Walc, która nie tak dawno zwolniła dwóch pracowników z zatrudnienia w warszawskim magistracie, ludzi, którzy również zasiadali w komisji Orlenowskiej, a więc wykonywali przyjętą przez Sejm ustawę, zajmowali się tym po godzinach pracy swojej normalnej zawodowej pracy, realizując obowiązujący w Polsce akt prawny. Zdaniem Piotra Walerycha są to szykany, ewidentne szykany, zemsta. Natomiast oczywistych powodów nikt z członków komisji czy pracowników komisji nie chce potwierdzić dzisiaj tego, czy nazwisko pani Anny Grochiewicz-Walc pojawia się w raporcie. Jako szefowej Narodowego Banku Polskiego pojawia się w tym aneksie. Na pewno będzie ten aneks bardzo ciekawy. Wstępnie mówi się o tym, że pojawi się on, zostanie opublikowany latem tego roku, natomiast ostateczne prace z wszystkimi częściami raportu zakończą się do końca tego roku, no a później będą ewentualnie pojawiać się uzupełnienia związane z procesami i postępowaniami karnymi, które już w tej chwili przecież 12 takich doniesień prokuratury zostało przez członków komisji złożonych i również podobne mają być złożone po zakończeniu pracy, jeżeli chodzi o to badanie sprawy sektora bankowego i prywatyzacji w Polsce w latach 90.
I jeszcze jedna kwestia, o której pan pisał we wczorajszym naszym dzienniku, o naciskach rezydentów południowoamerykańskiej mafii narkotykowej na przedstawicieli polskich instytucji państwowych i niektórych dziennikarzy, aby po prostu wydobyć czy przetrzymywanych w więzieniach w Ekwadorze za handel narkotykami przedstawicieli Polski, po prostu Polaków. Czy coś więcej na ten temat moglibyśmy usłyszeć?
Tak, od jakiegoś czasu w mediach zapanowała istna histeria. Mówi się o tym w ramach dziennikarstwa śledczego, że Polacy w Ekwadorze przetrzymywani są w fatalnych warunkach, że grozi im śmierć, że ci ludzie są prześladowani z racji na przykład na kolor skóry, że nie mają kontaktu z rodzinami, że nie zajmuje się sprawą polski konsulat, albo że nie zajmuje się w ten sposób właściwy. I rzeczywiście jest tym trochę prawdy. Więzienia nie tylko w Ekwadorze, w Ameryce Południowej generalnie są strasznie ciężkie. Natomiast w tej całej kampanii nagłaśniania tego losu Polaków zapomina się o jednej bardzo ważnej rzeczy. To nie są przypadkowi turyści, którzy gdzieś tam na przykład złamali obowiązujące prawo przypadkiem, no co się często przecież zdarza, chociażby z nieznajomości i zasad obowiązujących w danym kraju, jakichś tradycji kulturowych, norm zwyczajowych. To po prostu byli kurierzy narkotykowi, którzy przyjechali do Ekwadoru z pełną świadomością tego, że przewożąc narkotyki mogą zarobić duże pieniądze. Oni zostali schwytani i zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądów. Mieli prawo do pomocy prawnej, której polski konsulat zapewnił. W tej chwili trwa taka kampania na rzecz doprowadzenia tych ludzi do Polski. Jak nam się uda ustalić, została wynajęta duża warszawska firma Public Relations, która ma prowadzić taką całą kampanię pod szyldem rząd nie pomaga więzionym Polakom. Tymczasem według naszych informatorów, ludzi związanych ze służbami specjalnymi, z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze całą sprawą stoją europejscy rezydenci mafii narkotykowych południowoamerykańskich, którzy tutaj działają troszeczkę na zasadzie wczesnych początków mafii sycylijskiej, to znaczy zaopiekować się naszymi ludźmi, związać ich z nimi, spowodować, że ich rodziny będą miały dług, który wobec nas, który później będą musieli spłacać. W ten sposób mafie narkotykowe chcą rozszerzyć swoje wpływy na terenie kraju, pozyskać kolejnych współpracowników, czy też zmusić ludzi do spłacania takiego długu i kolejnych transportów. No tutaj trzeba powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że tym ludziom, tym Polakom więzionym w Ekwadorze trzeba pomóc do tego stopnia, by te warunki odbywania kary więzienia za handel narkotykami nie były sprzeczne z prawami człowieka. Natomiast nie można doprowadzić do sytuacji, w której dealerzy narkotykowi, kurierzy narkotykowi, a więc ludzie sprzedający śmierć, byli traktowani na zasadzie jakichś bohaterów, niewinne ofiary, a do tego się to sprowadza. No i tu też trzeba podkreślić, że informacje, jakie otrzymaliśmy z Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, no to polski rząd tutaj prowadzi rozmowy z władzami ekwadorskimi i jest pomoc konsula. Była tam wizyta wiceszefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który ma sprawę na miejscu. I też takie oskarżenia, że serio nie pozbawienie jakiejkolwiek pomocy są zupełnie bezprawne, bezpodstawne.
I jeszcze jedna sprawa. Panie redaktorze, czy pan, podejrzewam, że panu tego nie proponowano, ale czy pan podpisałby się pod tym oświadczeniem, pod którym się podpisano, no wielu tutaj dziennikarzy, z wiele znanych nazwisk, jak pan Najszczup, Wojciech Mazowiecki, Łuczywo, Żakowski, Monika Olejnik, Ewa Milewicz, Edward Krzemień, Katarzyna Kolenda-Zaleska, aż po Tomasza Lisa, Miecugowa, że oczywiście ta ustawa lustracyjna jest krzywdząca i oczywiście upokarzająca. Czy pan pod tym apelem by się podpisał? A pytam wprost, czy pan zgodnie z przepisami tej ustawy złoży oświadczenie lustracyjne?
Nigdy w życiu bym się nie podpisał, a nie tylko dlatego, że ci ludzie, których ojciec zmienił, to nie dziennikarze z mojej bajki. Prawo jest prawem, trzeba go przestrzegać. Ja uważam obecną ustawę lustracyjną za złą, ale nie dlatego, że nakłada ona na dziennikarzy obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych, ale dlatego, że nowelizacja przygotowana przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego częściowo ogranicza dostęp do tych akt, powoduje, że nie wszystkie akta będą jawne. Ja jestem zwolennikiem absolutnej jawności życia. Ujawnienia, kto był kim, kto był bohaterem, kto był kanalią, kto donosił. Ja myślę, że tymi ludźmi po części kieruje strach przed tym, że przed tymi dokumentami, które mogą zostać ujawnione, a to, co robią w chwili obecnej, to tak naprawdę nawoływanie do łamania prawa, do gwałcenia procedur demokracji. Moim zdaniem to, co robią w chwili obecnej, to po prostu przestępstwo. Jeżeli chodzi o ustawę o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, ja urodziłem się po 1 sierpnia 1972 roku, a więc ta ustawa mnie nie obejmuje. Jestem za młody, aczkolwiek gdyby mnie obejmowała, gdybym miał było objęty przepisami, bez chwili wahania podpisałbym taki dokument. Po prostu uważam, że tylko pełna jawność i pokazanie, kto był, kto donosił, kto i dlaczego pisze teraz tak, jak pisze, kto sprzeciwia się dekomunizacji, jakie są tego powody, może oczyścić nasze życie publiczne, a to oczyszczenie jest niezbędne.
Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie, gorąco, drodzy państwo, na temat, jak słyszeliśmy, dwóch spraw. Jednej, a więc nacisków na polskie władze, aby wyszli z więzienia Polacy, którzy siedzą w Ekwadorze za handel narkotykami, a także o wpływie wojskowych służb informacyjnych na prywatyzację wielu polskich firm, także sektora bankowego. Rozmawialiśmy z panem Wojciechem Wybranowskim, redaktorem naszego dziennika.